Niech Pan pobłogosławi te słowa. Chciałbym zacząć tak nietypowo, bo nie od wersetu ze słowa, ale od takiego fragmentu lub sceny, i to nawet nie z książki, tylko kiedyś się mówiło rękopis, a dzisiaj to jest maszynopis, z takiej powieści, którą napisała taka wierząca siostra i którą miałem możliwość przeczytania tego maszynopisu wcześniej. I tam jest taka scena, a raczej takie postacie, i to są chłopcy tam w wieku, nie wiem, kilkunastu lat, nie jest to wymienione. To jest postać chłopca żydowskiego, miał na imię Simcha, o ile pamiętam. Drugi chłopiec był z takiego bogatego rodu, miał na imię Wilhelm. I wiecie, to jest taka czysta przyjaźń. Czasami jest takie coś. I myślę, że Bóg może dać taką przyjaźń. I to przeżywamy. To jest to, my to nazywamy teraz braterstwo. Ale ci młodzi chłopcy nie zważali na różnice w narodowości, w stanie, z którego pochodzili. Bo Wilhelm był przeznaczony do jakiegoś stanu duchownego. Był tak prowadzony przez swojego wuja, jakiegoś tam biskupa. Natomiast Simcha był dzieckiem żydowskim i Żydzi byli w tych czasach, bo to obejmuje czasy takiego średniowiecza, byli prześladowani. I jednym z ich spotkań zaczęli mówić o Bogu, którego znają. Wilhelm mówił o Bogu, który jest, wisi na krzyżu, który jest gdzieś za jakimś murem klasztoru, kościoła, zamknięty. A Simcha zaczął mówić o Bogu, który jest żywy w jego życiu, który zmartwychwstał. I jak przeczytałem ten fragment tego maszynopisu, to zastanowiłem się, jaki jest Bóg w moim życiu. Na pewno nie jest to Bóg wiszący na krzyżu, zamknięty za jakimś murem, tylko jest to Bóg żywy, tak jak tego Simchy. Ale to byłoby takie uproszczenie, myślę, bo każdy ma jakieś swoje oczekiwania względem Boga. Każdy ma jakieś wyobrażenie Jego, działania w naszym życiu. I chciałbym teraz zacząć od fragmentu ze Słowa Bożego. I tutaj Agnieszka w modlitwie przytoczyła też. To jest fragment, gdy uczniowie idą do Emaus. I to jest Łukasza. Pamiętam, jaki to jest rozdział, ale już to jest 24 rozdział i od 13 wersetu. To jest długi fragment, ale chciałbym przeczytać go całego. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone od 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali. Sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, także go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to rozmawiawszy idąc prowadzicie, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopat, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżywszy się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, i przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił, i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiedli z nim przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on znikł przed ich oczu. I rzekli do siebie: czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzenie 11 i tych, którzy z nim byli. Ci dwaj uczniowie znali Jezusa. Chodzili z nim. I te wszystkie wydarzenia, które się stały w Jerozolimie w tych dniach, musiały ich na pewno bardzo dotknąć i przeżywali to. Ale jest taki fragment, który mówi, że to jest 21 werset: a myśmy się spodziewali. Jak przeczytałem ten fragment, te wersety, to pomyślałem, że czasami w naszym życiu, w moim, jest tak, że czegoś się spodziewamy. Mamy na coś mądrość, mamy czasami rozwiązanie. Chcielibyśmy, żeby nam Pan to uczynił albo to pokazał. Tak jak ci uczniowie. Ja myślę, że większość osób, które chodziło z Jezusem, miało swoje oczekiwanie. Mieli nadzieję, że odkupi Izraela. Ale czy nie chcieli tego odkupienia tak, jak były czasy Dawida, że Izrael był potężny, że był wolny? Nawet nie poznali Jezusa. Następna rzecz, która mnie tutaj też uderza w tym fragmencie, że otwarły im się oczy. W momencie, gdy Jezus zaczął łamać chleb, dzielić się z nimi tym chlebem, wykładać im pisma, wykładać im proroków. I to jest ta moc do naszego życia, która płynie ze Słowa Bożego. To jest instrukcja naszego życia i przewodnik naszego życia. To słowo, które zostawił nam Pan i które ma być takim słowem w naszym życiu, że nasze serce, tak jak oni tutaj mówili, czy nasze serce nie pałało, jak nam wykładał Pisma? Nasze serce ma być gorące. Ma pałać. Dla Pana. I to jest niesamowite, że po tym, co Jezus im pokazał w tej drodze do Emaus i w tym łamaniu chleba, w tym przebywaniu z nimi, w tym posiłku, że to było tak silne uczucie, że oni wrócili do Jerozolimy. Chociaż była już noc. Żydzi nie chodzili w nocy. Dlatego też go też zaprosili, żeby nie szedł. I to, co zobaczyli, co Jezus im pokazał, a oni byli w stanie to przyjąć do siebie, to było tak gorące, tak ważne, że oni postanowili iść i szybko się z tym podzielić. Nie byli w stanie tego zatrzymać dla siebie. Musieli o tym powiedzieć. I przypomina mi się tu takie świadectwo chłopaka, który poznał Boga i nie będę opowiadał całego tego świadectwa, ale jakby finał tego, że postanowił się ochrzcić, a rodzice byli bardzo katoliccy i tam, nie wiem, mama była, czy ojciec był organistą. Więc to rodziło konsekwencje nie tylko dla niego, ale dla całej rodziny. I on postanowił się ochrzcić potajemnie, żeby nikt o tym nie wiedział. Ale wiecie, co się stało? Jego serce tak pałało, że on już w pociągu wracając z chrztu już głosił słowo. Bo był taki gorący, go tak dotknął. I myśmy powinni być tacy gorący. Powinniśmy mieć wiarę. Teraz bym chciał przeczytać następny fragment z Ewangelii Marka. To jest chyba 11 rozdział, który powie nam o wierze. Zacznę czytać od 12 wersetu. Wszyscy znamy ten fragment. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Tutaj Jezus wyszedł z uczniami. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. Teraz przeskoczymy do 20 wersetu, bo to jest jakby ciąg wydarzeń. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Wiara. Może się zdarzyć w naszym życiu, że przychodzi przeciwnik i chce osłabić naszą wiarę. Ale my ją mamy mieć. Tutaj Jezus mówi do uczniów o wierze, która jest w stanie przenieść górę. Czy mam taką wiarę? Czy mamy taką wiarę? Jak czytam Słowo Boże, to przypomina mi się fragment o Piotrze chodzącym po wodzie, o Jezusie, który wzbudził zmartwych, który uzdrowił niewidomego od urodzenia, który wyganiał demony, o apostołach, którzy też szli w mocy Jezusa i robili też wielkie rzeczy. I to wszystko czynili wiarą. Ale powiem wam, nie czytałem nigdzie, żeby ktokolwiek przeniósł górę. I jeśli czytam ten fragment, to myślę, że Jezusowi nie o to chodziło, żeby przenosić góry. Bo te góry w naszym życiu są różne. Jeden ma pagórek, a drugi ma Himalaje. I to jest właśnie zastanawiające. Jezus przeklął drzewo figowe, bo ono było zielone, ale nie miało owoców. Tu jest napisane, że nie była pora na figi. Może tak było, to jeszcze nie była pora na figi. Chociaż gdzieś czytałem, że jest taka odmiana, wtedy była, że powinny te figi być. Nie wiem, to myślę, że dla mnie nie jest najważniejsze. Ale wiecie co, jak drzewo jest zielone, a ja bym to nawet przyrównał do siebie, że do mojego stanu, że zielone drzewo to jest życie. Już są soki, już jest życie. I jeśli ja przyjąłem do mojego życia Jezusa i jestem zielony, we mnie są soki, we mnie jest życie, woda życia, to ja powinienem wydawać już owoc. Nie może być tak, że jestem zielony, a nie ma owocu. Jest taki fragment też bardzo podobny, to jest z Łukasza, to jest 13 rozdział. Żona mi daje okulary, bo mi się zlewają litery, ale założę teraz. I to jest podobieństwo o drzewie figowym, to jest 13 rozdział. Łukasza. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopiem i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Tu też nie ma owocu. 3 lata. I w tym krótkim fragmencie widzę niesamowitą miłość Boga. Wiecie, byłem zielony, a nie wydawałem owocu przez wiele lat. Nawet myślę, że zaczynałem tracić tą soczystość, tą zieleń, która jest teraz o tym czasie. Ona jest taka niesamowita, taka żywa. I wybraliśmy się z Gnelem i z Małgosią do Tyńca i właśnie podziwialiśmy wtedy tamtą zieleń, która jest... Później jak już przychodzi lato, to ta zieleń już się zmienia. Ona jest zielona, ale już jest inna. A ta zieleń teraz jest taka soczysta. I myślę, że człowiek jak oddaje życie Bogu, to ma taką soczystą zieleń. Taką przemawiającą. Ja zacząłem tracić tę zieleń. I to jest niesamowite, że Bóg daje szansę. Że przyśle jeszcze ogrodnika, który okopie, obłoży nawozem. Że da szansę. To jest miłość Boża. Której możemy doświadczać każdego dnia. Bo Bóg nas pielęgnuje. Ale istnieje niebezpieczeństwo. I tu o tym czytamy. Teraz bym chciał przeczytać taki fragment. I to jest też z Łukasza. Nie z Łukasza, tylko z Koryntian. Z pierwszego listu do Koryntian. Też doskonale znamy ten fragment. I tu jest też mowa o górze, która może być rzucona do morza. To jest 13 rozdział. I ktoś nazwał ten rozdział jakimś takim tytułem kiedyś. Miłość jest największym darem. I chciałbym wam przeczytać ten fragment. Od początku czytam. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli sąd proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dzieciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, lecz wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. miłość. Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy. I myślę, że jeśli tego w naszym życiu będziemy szukać, tych wszystkich rzeczy, które tutaj są opisane, to dojdziemy do takiej wiary, że może nawet i tą górę byśmy przenieśli. Ale czy to będzie potrzebne? Czy tego będziemy szukać w naszym życiu? Myślę, że nie. Kochać brata, wydawać owoc, jaki on nie byłby w naszym życiu. Ale wydaję owoc, bo jestem zielony. Pan mnie nawadnia, daje wodę życia. Z Niego mam to wszystko. W Nim mam cierpliwość, nie szukam swego, myślę o drugim. Raduję się z prawdy. To jest ten owoc w naszym życiu. Tego powinniśmy szukać. Ale możemy iść tylko za naszym Panem. Sami to daremny trud. Będziemy jak to drzewo zieleni, ale bez owocu. Jeśli to do nas dotrze, to to brzemię jest lekkie i możemy je unieść. I na koniec chciałbym jeszcze przeczytać jeden fragment z listu do Efezjan. Nie szukajcie, ja przeczytam, bo to bardzo króciutki. Chciałbym, aby to ten werset jeden miał taką moc w naszym życiu. I to jest zakończenie listu do Efezjan, który Paweł pisze. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen.